Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Gdy ktoś z bliższych lub dalszych znajomych zapyta nas o to, czy jesteśmy tolerancyjni, wielu z nas bez zmrużenia oka odpowie tak. Wiele badań potwierdza jednak, że z tolerancją i otwartością polskie społeczeństwo ma coraz większe problemy. Dlaczego tak się dzieje? Dziś odrobina refleksji. W Wieczornych Pikselach witam Państwa Michał Słobodzian.
Forget about it.
Wieczorne piksele.
Napięta sytuacja geopolityczna, kryzys uchodźczy, kolejne ataki terrorystyczne z pewnością wpływają na wzrost lęku w społeczeństwie. Pytanie, czy lęki te nie trafiają na podatny grunt, bo mimo deklaracji jesteśmy społeczeństwem mało tolerancyjnym? W 2014 roku Fundacja Batorego opublikowała raport poświęcony mowie nienawiści. Z badań sondażowych wynika, że 38% dorosłych Polaków i 35% osób młodych akceptuje mowę nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych. 70% badanych internautów spotkało się w sieci z mową nienawiści wobec osób czarnoskórych. Z badań CBOS-u z kolei wynika, że od maja 2015 roku do kwietnia roku 2016 trzykrotnie wzrosła liczba osób przeciwnych przyjmowaniu przez Polskę uchodźców z 21% do 61%. Rosnącą niechęć do muzułmanów potwierdzają badania prowadzone wśród bydgoskich uczniów przez naukowców z Centrum Badań Sfery Publicznej.
Doktor Izabela Kapsa, Centrum Badań Sfery Publicznej, Instytut Nauk Politycznych UKW w Bydgoszczy. Projekt, który realizowaliśmy, nazywał się Od Kultury do Tolerancji. Był to projekt, który został nagrodzony w konkursie mikrograntowym Teatru Polskiego, on się nazywał Struktury Kultury. I w tym projekcie przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich, warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej, po których to warsztatach odbyły się ankiety dotyczące postaw tolerancji. No i dla porównania, dla efektu badawczego również ankiety były przeprowadzone w grupach, które w warsztatach nie brały udziału. Także mamy grupę badawczą około 400 osób, które uczniów szkół średnich bydgoskich, z których połowa wzięła udział w warsztatach dotyczących tematyki ankiety, natomiast druga połowa w tych warsztatach nie brała udziału. No i wyniki badań dotyczących postaw tolerancji z jednej strony potwierdziły nasze założenia, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że rzeczywiście grupy biorące udział w warsztatach, jakby te, które brały udział w dyskusji i edukowały się w zakresie tolerancji, postaw otwartości na różne odmienności, rzeczywiście one mogą po takim doświadczeniu, po takim eksperymencie wykazać się większą tolerancją i to się rzeczywiście udało. Natomiast co nas, myślę, jakby tutaj mogło trochę zaskoczyć, a z drugiej strony też pokazać pewien trend, który też potwierdzają inne badania dotyczące postaw, zwłaszcza w stosunku do uchodźców, to też wyszło w naszych badaniach, że młodzi ludzie przede wszystkim są nietolerancyjni wobec imigrantów i uchodźców, bądź przedstawicieli religii muzułmańskiej, bo to przede wszystkim tutaj nam wyszło. O ile jesteśmy w miarę tolerancyjni, bo tutaj na skali tu wychodziły różne oceny, mieliśmy skalę od 1 do 7, więc tutaj zakres tolerancji w zakresie do innych narodów, innych religii, oprócz muzułmańskich, był dosyć zróżnicowany, ale dosyć średni, to wszystkie wskaźniki dotyczące islamu, dotyczące migrantów z krajów afrykańskich, Bliskiego Wschodu i dotyczące w ogóle pojęcia uchodźców były bardzo, bardzo słabe. Co pokazuje też, bo to przy okazji dyskusji już potem w trakcie warsztatów wyszło, że ten trend i ta niechęć do przedstawicieli akurat tego typu kultury wynika przede wszystkim z przekazów medialnych. To pokazało też, jak myśmy potem analizowali jeszcze inne badania dotyczące treści mediów a propos właśnie tematyki uchodźców, migrantów i właśnie przedstawicieli kultury arabskiej. Okazuje się, że 2/3 tych materiałów publikowanych w polskich mediach w ostatnim czasie to są treści negatywne. Czyli jeśli mówimy o migrantach, jeśli mówimy o uchodźcach, to mówimy głównie negatywnie, co automatycznie też potwierdza, czy jakby wzmacnia stereotyp uchodźcy, terrorysty, prawda, muzułmanina i jakby ten cały obraz, który nam się negatywnie kojarzy też z osobami tego typu kultury. Inne grupy badaliśmy również stosunek do homoseksualistów, do wyznawców innych religii, ale myślę europejskiej, czyli przede wszystkim prawosławia, czy judaizmu chociażby, tak, nie są aż tak negatywne jak właśnie islam. Czyli tutaj w całym tym badaniu poświęconym właśnie i grupom religijnym, grupom narodowościowym, no najwięcej negatywnych konotacji właśnie było związanych z islamem.
To pokazuje pewien niebezpieczny mechanizm, paradoks, bo tak naprawdę większość młodych ludzi nie ma okazji, żeby spotkać się z muzułmaninem, ale przenosi to, co pokazują media i kiedy faktycznie dochodzi do jakiejś potyczki czy do sytuacji spornej, tak jak ostatnio choćby w Ełku, to bardzo łatwo jest tak naprawdę podpalić nienawiść.
Doktor Alina Kaszkur, Centrum Badań Sfery Publicznej, Instytut Nauk Politycznych UKW. Nie bez znaczenia jest także to, co młodzi ludzie myślą o sobie w tym wszystkim, bo te wyniki, które pokazały nam, że jest tak negatywny stosunek do innego, szczególnie do wyznawcy religii muzułmańskiej, to równocześnie pokazały nam, że biorący udział w ankiecie młodzi ludzie uważają siebie za osoby bardzo tolerancyjne. Czyli jakby ta postawa deklarowana no nijak się ma tak naprawdę do tego, co my myślimy.
Albo może tak naprawdę młodzi ludzie nie rozumieją, na czym tolerancja polega.
Tak, ponieważ, no tak, tak, to jest na pewno ograniczenie tego rozumienia tolerancji. Bardziej właśnie na to, co jest bliskie, znajome, narodowe, niż na to, co obce. Więc tutaj tak, na pewno duża niewiedza na ten temat panuje. Zresztą temu też były poświęcone warsztaty, gdzie przede wszystkim skupialiśmy się na definiowaniu tego, czym jest kultura, czym wyróżnia się komunikacja międzykulturowa, ale też właśnie czym jest tolerancja. Tolerancja, a akceptacja. Z tym na przykład też młodzi ludzie mieli problem.
Na czym to może polegać? Czyli co, mówię, że tak naprawdę jestem tolerancyjny, ale nie akceptuję danego zachowania na przykład?
Młodzi ludzie utożsamiają tolerancję z akceptacją. Czyli jeśli czegoś nie akceptują, to nie dopuszczają także tolerowania, bo to, że my czegoś nie akceptujemy, bo jest to niezgodne z naszymi przekonaniami, z naszą religią, z naszymi wartościami, w których jesteśmy wychowani, to nie znaczy, że my nie możemy funkcjonować w społeczeństwie na zasadach właśnie tolerancyjnych, gdzie no, ta koegzystencja będzie warunkowana wzajemnym zrozumieniem i otwarciem, a niekoniecznie jakby popieraniem czegokolwiek, tak? Także toleruję, a akceptuję to jednak tutaj dwa pojęcia, które myślę są też przyczynkiem do takich postaw, nierozumienie tych pojęć.
Poczucie lęku, co za tym idzie, mniejszą tolerancję dla gości z Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki potwierdzają studentki politologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Oliwia Savoni. Moim zdaniem uważam, że tak, ze względu na dane sytuacje, które się dzieją na świecie, to sądzę, że ludzie się stają mniej tolerancyjni dla siebie, gdyż czują pewne zagrożenie. Bardzo zauważyłam, że w rozmowach z młodymi ludźmi, tym bardziej w moim wieku, zauważyłam, że jest pewna bariera względem do innych ludzi, spowodowana tym, że jest teraz pewna duża fala uchodźców i dużo się słyszy o akcie terroryzmu, który właśnie panuje na świecie.
Alina Odeja. Również uważam, że przez kryzys uchodźczy zwiększyła się nietolerancja w ogóle wśród Polaków. Właśnie w obawie przed wszelkimi atakami terrorystycznymi, które na szczęście póki co są u naszych sąsiadów, a nie jeszcze w naszych granicach. Ale uważam również, że wśród naszych kolegów dominuje takie przekonanie, że no nawet pozwolę sobie to użyć, że ciapaci są gorsi i należy ich traktować inaczej. Na przykład na Facebooku są różne grupy, także można to zauważyć.
Pani się czegoś obawiają?
Patrycja Harczenko. Nie, ja się nie obawiam. Ja mam całkiem inne zdanie niż koleżanki, ponieważ w Polsce jest mała liczba uchodźców. Nie tak jak czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. Tam jest co drugi, tak, uchodźcą. U nas nie ma takich osób, nie spotykamy się, nieliczni są, tylko uważam, że jedynie media nakręcają nas. Jedynie media społecznościowe, typu właśnie Facebook, grupy pewnych osób tworzą coś takiego. Ale uważam, że w rozmowach z uchodźcami umiemy zachować tą tolerancję.
Po 1989 roku Polska coraz bardziej otwiera się na świat, powiew wolności, a z drugiej strony, no właśnie, coraz więcej w internecie hejtu. Z badań wynika, że około 70% ludzi spotkało się z hejtem w internecie wobec osób innej narodowości czy mniejszości seksualnych. Jak to zrozumieć?
Może obawiają się ich religii. Ich religia nakazuje po prostu niszczyć nasze chrześcijaństwo, tak? Może tego się obawiają.
W związku z czym to sieje panikę wśród naszej społeczności.
Panie ulegają jakby tej presji? Też się boją?
Ja się troszeczkę obawiam ze względu, że pewne sytuacje już dotyczy naszych sąsiadów, czyli w Niemczech. I tak naprawdę ta granica to jest taka już cienka, że w każdej chwili może to wszystko dotrzeć do nas.
Jak sobie radzić z takimi lękami? No bo Berlin blisko, ale też daleko. Zupełnie inna sytuacja polityczna. No ale tak jak pani mówi, coraz bliżej.
Jak sobie z tym radzić? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę możemy liczyć na służby mundurowe i to, co zapewniają, czyli bezpieczeństwo naszego państwa, no i przede wszystkim to, jak my będziemy do tego nastawieni.
Trochę mówimy teraz, bo jest to jakby na czasie, o niechęci na tle narodowościowym, ale z badań wynika, że także spora część społeczeństwa odczuwa pewną niechęć i artykułuje to szczególnie w internecie wobec mniejszości seksualnych. W waszym pokoleniu to też ma znaczenie? Odczuwa się, że osoby homoseksualne są traktowane inaczej? Czy to się zmienia?
Znaczy, czy to pokazują publicznie, tak? My nie jesteśmy przyzwyczajeni do homoseksualistów. Nie spotyka się ich tak często. Jeżeli to ukrywają, to jest okej, uważam, w naszym społeczeństwie. Jak z tym się odnoszą publicznie, no to może spotkać ich jakaś przykrość.
Przykrość może spotkać te osoby, które jakoś nadmiernie to eksponują, czy po prostu na przykład mówią, ja jestem gejem, chcę przedstawić ci swojego chłopaka?
Mówienie, czy jest się gejem, to zależy w jakim towarzystwie, tak? A jeżeli odnoszą się publicznie, myślę, że większość spotka przykrość. Nie lubimy na to patrzeć jako Polacy, bo u nas tego po prostu nie ma, homoseksualistów.
Znaczy homoseksualiści są, tylko pewnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku na przykład homoseksualnej pary na ulicy.
Dokładnie, na przykład jak jedziemy za granicę do innych krajów i widzimy, jak ludzie w sposób naturalny to robią i się z tym obnoszą na ulicy, no to patrzymy na to z przymrużeniem oka, ale jeżeli byłoby to w Polsce, to myślę, że już byśmy to, no nie wiem, na przykład wyszydzali, po prostu nam to nie pasuje.
No pytanie, czy jeśli dwóch chłopaków idzie za rękę, to jest obnoszenie, czy po prostu realizują swoją drogę?
Sądzę, że to nawet nie jest zgodne z naszymi przekonaniami religijnymi, bo związek małżeński polega na tym, że zawiera związek kobieta i mężczyzna, a nie dwóch mężczyzn czy dwie kobiety.
Powinno się to w Polsce zmienić? Czy to, jak konserwatywnie podchodzi większość z nas do tego, jest właściwą drogą?
Według mnie nie powinno się to zmienić, bo tak naprawdę nasza religia mówi już od wielu, wielu lat, że taki związek właśnie powinien zawierać kobieta i mężczyzna, a nie mężczyzna z mężczyzną czy kobieta z kobietą.
Ja uważam, że ślub niech, jeżeli ktoś chce, to niech weźmie ślub, ale żeby nie mieli dzieci, to jest moje zdanie. Ślub jak chcą, to niech wezmą, ale nie dzieci.
Wyniki badań, to na to zwróciłam uwagę, pokazują, że jeśli tylko zaczniemy o tym rozmawiać, zaczniemy to definiować, rozumieć trochę, uświadamiać sobie własne ograniczenia, te wynikające ze stereotypów, które są powielane, bo rzadko kiedy media rzeczywiście poświęcają się temu, żeby przedstawić różne kultury, prawda? Skupiamy się na pewnych stereotypach i one są wzmacniane. Że w momencie, kiedy zaczynamy o tym dyskutować, to młodzież, która brała udział w warsztatach, tego dowiodła, jednak stajemy się bardziej tolerancyjni, czyli nasze postawy wynikają z niewiedzy. Jesteśmy w stanie zaakceptować Słowaków, niezależnie od tego, jaką religię wyznają, tylko dlatego, że mieszkają blisko, bo być może mieliśmy z nimi kiedyś do czynienia, albo przynajmniej wiemy, że graniczymy z tym krajem, a już kultura arabska nie i nikt nie pogłębia specjalnie wiedzy na ten temat, tylko bierzemy jakieś hasła, które no, zresztą studentki też tutaj się tym posłużyły, które gdzieś w przestrzeni publicznej się powielają i na tej podstawie bazujemy stereotyp. A tylko wystarczy chwilę, myślę, tak przenośnie, natomiast półtorej godziny trwały warsztaty, które miały na celu przybliżenie kultur, uświadomienie sobie tych ograniczeń, stworzenie też tak jakby wspólnego dzieła w postaci kampanii społecznej, bo tam były takie próby też włączające uczniów w to działanie. I okazuje się, że nagle oni zaczynają zupełnie inaczej patrzeć na ten problem niż ich rówieśnicy, którzy nie brali udziału w tych warsztatach. Czyli widać, że tego typu działania są bardzo potrzebne.
To jak bardzo ulegamy pewnym hasłom, no było słychać w wypowiedzi jednej z dziewczyn, która powiedziała, no ta religia jakby namawia do zabijania. Wiemy, że tak nie jest. Być może jakieś fundamentalne odłamy islamu faktycznie dżihad wprowadzają, no ale jest to pewien margines, natomiast przenosi się to na ogół.
Tak, to znaczy się, no w każdą religię wpisane jest w pewien sposób hasło obrony tej religii, obrony wartości, tak? Także natomiast no, nie należy tego mylić z fundamentalizmem, a to też widzę po naszych studentach. Islam jest po prostu utożsamiany z dżihadem. To jest pierwsza rzecz. Jeszcze chciałabym tutaj jedno może dodać co do tego wpływu mediów, bo z jednej strony tak trochę traktujemy te media w tym danym momencie jako no, przekaźnik raczej tych negatywnych komunikatów na temat uchodźców, ale też to nie wynika tylko z samego jakby przekazu czy intencji właśnie mediów, ale też mamy trochę taki klimat w kraju, klimat polityczny, który ta sytuacja geopolityczna jeszcze wzmacnia, ale kiedy przypomnimy sobie pod jakimi hasłami, jakie hasła pojawiały się w kampanii wyborczej, jakie wartości eksponowano, właśnie te narodowe, te, które takie miały jednoczyć, scalać jeden naród, to w momencie, kiedy faktycznie my musimy się zderzyć z jakimś problemem dotyczącym inności, to nie dziwi też fakt, że pewne mechanizmy radykalizowania się już zostały uruchomione, jednak sytuacja polityczna, też ekonomiczna sprzyja radykalizacji i te hasła no, mają podatny grunt.
Ataki na tle narodowościowym, przypadki znieważenia mniejszości seksualnych, wciąż spore bariery dla osób niepełnosprawnych, agresja w stosunku do politycznych oponentów, tolerancja przechodzi w tej chwili w Polsce kryzys?
Nie, ja myślę, że po prostu może w tej chwili mamy więcej okazji, by to dostrzec.
Doktor Grzegorz Kaczmarek, socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Świat jest coraz lepiej informowany i myślę, że to jest jakby główny powód, że mamy takie wrażenie, że staliśmy się mniej tolerancyjni. Ja myślę, że źródłem problemu jest to, że po prostu nie jesteśmy tolerancyjni, a przyczyną tego jest coś, co by można tak dosyć ogólnikowo nazwać po prostu brak treningu, brak doświadczenia. Tak jak pewnie większość ludzi, którzy są tym zaniepokojeni, zastanawiają się nad przyczynami i myślę, że w tej chwili owocuje już kilkupokoleniowe wychowanie w systemie, właśnie, w którym zachęcano nas do standaryzacji, by nie powiedzieć urawniłowki, począwszy od warunków mieszkaniowych, blokowiska, standaryzacja współczesnej kultury masowej, gdzie jest to pewien paradoks, gdzie z jednej strony rzeczywiście świat się tak różnicuje, mamy tyle różnych okazji, możliwości, z tak wielką różnorodnością się spotykamy, ale jednak z drugiej strony właśnie ta standaryzacja i jakieś takie pchanie nas w stronę, nie wiem, podobieństwa, lęk przed odróżnianiem się, jest chyba tym dominującym nurtem wychowania, zwłaszcza systemowego, ostatnich lat.
Jak tłumaczyć sobie ten lęk przed odróżnianiem się? Tracimy wtedy poczucie pewności? Czujemy się zagrożeni?
Tak, znaczy to znów jest wręcz instynktowna, żeby nie powiedzieć naturalna potrzeba bycia we wspólnocie. I w związku z tym pewien lęk właśnie, by nie być z niej usuniętym. Z drugiej strony ta solidarność grupowa, która powoduje, że właśnie dzielimy się na swoich i obcych, na nasz świat i ten świat właśnie dla nas tajemniczy, nieznany. I tu docieramy do kolejnej kwestii właśnie edukacyjnej, że nie tylko poprzez słowa, a u nas właśnie szczególnie brakuje praktycznych doświadczeń. Właśnie powinniśmy uczyć się kontaktu, zrozumienia, poznania tego innego, poznania innego stanowiska, poznania innych możliwości. Myślę, że za bardzo zaufaliśmy samym słowom, mówieniu o tym, natomiast ze względu na naszą historię, ze względu nawet na nasze położenie geograficzne, ze względu na naszą najnowszą historię i kulturę, mieliśmy dużo mniej okazji niż na przykład społeczeństwa zachodnie.
Które... Dostrzega pan taką też przepaść między deklaracjami, bo pewnie jak się zapyta kogoś na ulicy, jesteś tolerancyjny? Tak, oczywiście.
To zresztą profesor Stanisław Ossowski odkrył przed laty, że jest coś w naszej tej takiej zbiorowej naturze, ta rozbieżność między deklaracjami a zachowaniami, że te systemy się rozchodzą. To jest też wynik takiej, powiedziałbym, schizofrenicznej rzeczywistości, w której przez pokolenia niejako zmuszeni byliśmy żyć, udając różne postawy, oddzielając życie prywatne od publicznego, postawy, powiedziałbym, propaństwowe od antypaństwowych, nie wiem, katolickie od takich bardziej laickich czy życiowo wygodniejszych.
Z jednej strony stajemy się coraz bardziej otwarci na Europę, na świat, z drugiej strony według niektórych ten świat niesie ze sobą zagrożenia, bo na przykład ktoś powie równouprawnienie płci grozi tradycyjnej rodzinie, a ta tradycyjna rodzina, ten model w Polsce ciągle jest ważny. Ktoś inny powie, państwo islamskie zagraża bezpieczeństwu. Może to teraz niedobry czas, żeby myśleć o tolerancji, bo faktycznie te zagrożenia są dla niektórych realne.
Ma pan rację, że to czas na uczenie się w tym momencie jest wyjątkowo chyba niesprzyjający, no ale to nas nie zwalnia od tego, że tym bardziej powinniśmy zadbać i jakby zastanowić się, robić coś z tym problemem. Nieprzypadkowo używa się takiego określenia, że no jesteśmy w swoistej pułapce tolerancji i wielokulturowości. Właśnie, wydawało nam się, że wystarczy poziom, nie wiem, werbalnych deklaracji i takich aktów strzelistych, by tego typu postawy uruchomić w społeczeństwie. Okazuje się, że nie, że jest potrzebny trening taki codzienny, by tą naszą tolerancję czy otwartość jakby praktykować. Z drugiej strony chyba przesadziliśmy, zakładając, że jakby taka pokojowa koegzystencja różnych kultur, cywilizacji czy subkultur jakby zdarzy się sama. To wymaga znów stworzenia być może jakiejś nowej koncepcji organizacji, ale przede wszystkim no, praktykowania. I historia, by się cofnąć aż do średniowiecza, pokazuje, że było to możliwe, chociażby w średniowieczu, pokojowe współistnienie bardzo różnych grup kulturowych. I myślę, że tym bardziej jest to możliwe dzisiaj.
Część osób może powiedzieć, świat zachodni płaci teraz właśnie za wielokulturowość, za otwarcie. Część środowisk wymknęła się spod kontroli, no i teraz stanowi realne zagrożenie. My jeszcze tego problemu nie mamy, więc może nie wchodźmy, nie idźmy tą drogą. Dbajmy o tą homogeniczność.
No tak, ale znów nie sądzę, żeby to nie dało się pogodzić. Ja myślę, że taka, nie wiem, budowanie tożsamości wcale nie musi stać w sprzeczności z szacunkiem dla tożsamości innej grupy społecznej. Jest to oczywiście trudne. To się czasami wydaje nie do pogodzenia, ale takie właśnie stygmatyzowanie, no to, co się zwłaszcza ostatnio wydarza. Podam taki najświeższy incydent z wypadkiem drogowym, gdzie media skwapliwie podały rzecz absolutnie nie mającą jakby merytorycznego znaczenia, że sprawca wypadku był określonej narodowości. I no, dla mnie jest to no, niedopuszczalny sposób. Mam nadzieję, że być może nawet nieświadomie dokonany przez dziennikarza, który to relacjonował, mechanizm manipulacyjny, bo on natychmiast uruchamia w skali masowej, w skali tej zbiorowej wyobraźni takie skojarzenia, że być może ma to jednak jakiś związek z tym no, zwykłym wypadkiem, dramatycznym wypadkiem. Ludzie agresywni, ludzie pijani, ludzie nieodpowiedzialni są we wszystkich grupach, we wszystkich kulturach, co też nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami i nie różnimy się w swoich zachowaniach, ale właśnie chodzi o to, by nie utożsamiać tego, by nie stygmatyzować, że jakaś rasa, jakaś subkultura oznacza się jakąś taką cechą wykluczającą. Jeśli natomiast by się tak zdarzyło, co też przecież musimy dopuszczać, no to jest to kwestia, którą należy jakoś tam spróbować rozwiązać, wszystkim zdefiniować, rozpoznać, czy tak rzeczywiście jest, bo jest w tym najczęściej wiele zwykłej manipulacji, kłamstwa.
Faktycznie teraz jest taka rzeczywistość, że jest realny problem w Europie, gdzie musimy zmierzyć się z kryzysem uchodźczym. Ataki w Paryżu, w Berlinie coraz bliżej, więc w pewnym sensie pewnie ten lęk trochę jest uzasadniony. Jak sobie z nim radzić?
Z jednej strony edukacja, nie tylko jakby na temat wiedzy o innych kulturach, ale też w stosunku do innego, tak? Bo do wszelkich inności. Bo nie każdy przecież muzułmanin to terrorysta, nie każdy homoseksualista obnosi się ze swoją seksualnością i chce adoptować dzieci, a to są takie demiurgi, które prawda, w społeczeństwie funkcjonują. Więc mechanizm jest ten sam moim zdaniem. To chodzi przede wszystkim o edukację tego stosunku do inności, stosunku do innego właśnie poprzez naukę tolerancji, pluralizmu. Jest jeszcze jedna kwestia w tym wszystkim, poruszona przez jedną z rozmówczyń naszych studentek, która powiedziała, że ona swój lęk w zasadzie minimalizowałaby takim przekonaniem i nadzieją, wiarą, ufnością w działanie służb zapewniających bezpieczeństwo. Natomiast tak naprawdę też to myślę, że tego, czego mi brakuje, na przykład jako obywatelowi, obywatelce, to widocznych pewnych działań władz polskich, takich, które by wychodziły naprzeciw, ale też wybiegały w przyszłość. Czyli jakiegoś realnego programu, poradzenia sobie z tym problemem, tak? Podejścia do kwestii uchodźczej, przedstawienia realnego programu polityki, jaką państwo polskie będzie realizowało, bo prędzej czy później my się z tym kryzysem też zmierzymy. Nie wiemy z której strony, to niekoniecznie musi być kwestia uchodźców muzułmańskich, tak? Ale generalnie problem uchodźczy już powinien w świadomości elit politycznych funkcjonować. Otwieraniu się na inność w warunkach polskich musiałby towarzyszyć jakiś plan, który budziłby też w nas poczucie bezpieczeństwa. Czyli jeśli my byśmy widzieli, że tak rząd polski wsparty opiniami ekspertów przedstawia nam jakiś realny pomysł na to, jak tych ludzi czy integrować, czy asymilować tutaj już, tak, to już ja nie wnikam w tym momencie w to, natomiast no właśnie, to jest jakiś pomysł, jak tych ludzi zagospodarować, pozwolić im na rozwój ich tożsamości, na pielęgnowanie tej tożsamości narodowej, religii, wartości, czy też raczej na przykład poprzez naukę języka polskiego, poprzez zapewnienie tylko jakiegoś minimum socjalnego, a włączanie ich, produkowanie dochodu dla naszej gospodarki, ale tego brakuje ludziom, takiej wiedzy. Dzisiaj postrzegamy imigrantów jako ktoś, kto chce przyjść, kto nam zagraża, kto będzie ewentualnie tylko liczył na zasiłek socjalny i na pewno będzie chciał nam narzucić swoją religię. Tak? Także w ogóle nie ma w nas innego myślenia o uchodźcy, czy w ogóle o innym, jako kogoś, kto też może budować ten kraj, kto też może coś do niego wnosić, jakieś wartości.
Od maja 2015 roku do kwietnia 2016 trzykrotnie według badań CBOS-u wzrosła liczba osób przeciwnych przyjmowaniu przez Polskę uchodźców z 21% do 61%. Tak z socjologicznego punktu widzenia jakoś to można zrozumieć, że ten lęk jest pod ręką.
Tak, no badania w takim socjologicznym sensie nigdy nie kłamią, jak mówię. To znaczy, jeżeli rzeczywiście ludzie deklarują, to w ich głowach, w ich nie wiem, poczuciu tego typu niebezpieczeństwo, no, deklarowane czy odczuwane, to jest jakby oddzielna kwestia. No ale proszę zauważyć, że jakby sami nawet w tej chwili, w tej rozmowie poniekąd utwierdzamy w tym przekonaniu. No, jest to o tyle też no, w pewnym sensie bezzasadne, będzie powiedzieć absurdalne, że my tego osobiście w ogóle nie doświadczamy. W Polsce nie mamy problemu uchodźców, w każdym razie nie tego problemu, który media pokazują. Więc jest to rzeczywiście raczej straszenie.
I warto też o tym pamiętać, że nie mamy tego problemu, więc mamy jakby tę przestrzeń, gdzie możemy tak, pracować.
Sugeruje pan, że, właśnie, że moglibyśmy być jakby bardziej tutaj jeszcze jakby uwolnieni od tego lęku. No ale właśnie niestety nie mamy tej podbudowy, myślę. Znaczy jest to chyba szczególnie przykre i mówię to świadomie, chociaż jest to nacechowane pewnie emocjonalnością, że mówię to jako Polak, jako człowiek, który społeczeństwa, które zasłynęło w świecie 30 parę lat temu solidarnością, hasłami solidarności, jako przedstawiciel społeczeństwa, które zawsze chlubiło się tolerancją w swojej historii i wręcz na sztandarach tą walkę o wolność, nie tylko własną, ale wolność też w takim sensie kulturowym, jakby wypisywało i chlubiło się tym. I nagle bardzo łatwo obsuwamy się na pozycję społeczeństwa, nie wiem, zalęknionego, dbającego, takiego ksenofobicznego i wsobnego. Znaczy, bo dla mnie jako socjologa jednym z głównych motywów, sądzę, tych postaw, nieuświadomionych motywów, jest właśnie lęk przed utratą pewnego komfortu, pewnego poczucia stabilizacji, które w przypadku takich społeczeństw jak polskie, bo ten niski poziom tolerancji w szczególnym stopniu dotyczy społeczeństw postsocjalistycznych, czyli tych społeczeństw, które ledwie co odzyskały dla siebie jakby tę przestrzeń wolności, pewien poziom stabilizacji i dobrobytu i właśnie ten typ narracji o imigrantach, o zalewie, o niebezpieczeństwie, o różnego typu zagrożeniach, rzeczywiście jest postrzegany jako zagrożenie przed utratą tego ledwie co zyskanego komfortu psychicznego i materialnego.
Kluczem do otwartości i zmniejszenia lęku może być edukacja. Jak skutecznie uczyć tolerancji? O tym po krótkiej przerwie.
shining. My heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you.
Wieczorne piksele.
W wieczornych pikselach rozmawiamy o tolerancji. Co zrobić, by na co prawda realne zagrożenia nie reagować zamknięciem i niechęcią? Doktor Izabela Kapsa, Centrum Badań Sfery Publicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
To jest długi proces, myślę, i rzeczywiście myślę, że jest coś chyba niedobrego jednak, że koncentracja na wartościach narodowościowych, na wartościach patriotycznych, które oczywiście są bardzo ważne, tak? I jakby to jako jeden z kluczowych elementów obecnego rządu rzeczywiście jest mocno eksponowane, że jej nie towarzyszy akceptacja, czy tolerancja, czy w ogóle wiedza o innych kulturach, tak? Znaczy my oczywiście mamy cudowną kulturę, wielkie wartości, historię i tak dalej, którą dobrze byłoby, żeby polscy uczniowie, dzieci, młodzież znały. Natomiast no, żyjemy w świecie bardzo zróżnicowanym i rzeczywiście te migracje ludności powodowane nie tylko konfliktami zbrojnymi, ale różnymi innymi czynnikami, one mają miejsce. Jakby udajemy, że to się nie dzieje, tak? Że nas to nie dotyczy. A jednak no, chociażby patrząc, czy to na strukturę studentów, czy innych grup, no coraz więcej mamy do czynienia, prawda? Czy w grupach zawodowych, w niektórych miejscach, przecież w Bydgoszczy też mnóstwo Ukraińców chociażby pracuje i jakby w ogóle nie podejmujemy tego tematu w przestrzeni publicznej. Jakby udajemy, że tych ludzi nie ma, tak? A jednak są. I potem...
Ja już spotykam się z takimi głosami, że ktoś zobaczył w sklepie 5 Ukraińców i czuł dyskomfort. Czyli także zaczyna się taki lęk w niektórych, niekoniecznie z kierunku muzułmańskiego.
No właśnie. Ja miałam też taką rozmowę ze studentami swego czasu a propos naszych studentów Erasmusa, bo pytałam ich o to, jak odbierają w ogóle ich obecność w Bydgoszczy. To z kolei zadziałał taki stereotyp, że przecież jak oni przychodzą na imprezę, to patrzą się na nasze dziewczyny. No i co z tego? No przecież nic złego nie robią. Oczywiście patrzą, dlatego że pewnie ubrane są inaczej niż dziewczyny z ich kraju, prawda? Bo tu chodziło przede wszystkim o studentów z Turcji. Krzywy wam nie robią, wynik by się na pewno nie odważył w tym klubie zaczepić przy wszystkich innych kolegach z Polski takie dziewczyny, bo przecież no wiadomo, że skończyłoby się to źle. Ale to już...
Przepraszam, a jeśli polski student jedzie na Erasmusa, nie wiem, do Hiszpanii, Grecji czy do Turcji, to myślę, że patrzy także na koleżanki z Turcji.
Właśnie to samo pytanie zadałam i jak już dziewczyny się otworzyły, nasi chłopcy też patrzą tak na studentki z Hiszpanii. Ja mówię, no właśnie, więc my możemy, prawda, ale już ktoś, kto przyjeżdża do nas nie bardzo.
Na tak prozaicznym poziomie jest już ta niechęć i budowanie bariery.
Budowania bariery. Poza tym ja myślę, że dużym problemem jednak niestety jest też bariera językowa. Niby uczymy się języka angielskiego już od wczesnych lat szkolnych, ale jednak z praktyczną umiejętnością wykorzystania tego języka jest duży problem i studenci nie nawiązują relacji też z obcokrajowcami po prostu dlatego, że nie znają języka. I studenci czy młodzież, powiedzmy obojętnie, na jakim etapie edukacji. No i okazuje się, że to też jest bariera, tak? Więc edukacja, wychowanie jakby w otwartości, promowanie tych postaw jakby powinno też towarzyszyć temu, że właśnie możemy coś fajnego wyciągnąć z tej innej kultury. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Miałyśmy takie przeczucie, mieliśmy, bo właściwie w naszym projekcie brał udział jeszcze pan dr Wojciech Trępała, który przygotował ankietę i od strony socjologicznej ją też tutaj przeanalizował, że nie wszędzie, nie w każdej szkole takie działanie było postrzegane pozytywnie. Czyli jakby pewien dorobek cywilizacyjny, nasza świadomość tego, że to są ważne rzeczy, które pomogą nam przezwyciężać konflikty, że uczenie tolerancji, współistnienia różnych kultur obok siebie na małym terytorium, tak, my mówimy tutaj o Europie, może się odbywać bezkonfliktowo, tak, czy przynajmniej bez użycia siły, że uczenie, promowanie tego typu postaw nie spotyka się z akceptacją nauczycieli i wychowawców.
I to stał za tym lęk, że nie wiem, jest to próba ideologizacji, tak, że przedstawiają panie zbyt liberalny światopogląd. Co stało za tą niechęć?
Były obawy o jakieś manipulowanie, tak, wyobrażeniem świata, że jakby jaką wizją świata. No i to nas trochę zaskoczyło, tak jako doświadczenie w ogóle w kontaktach ze szkołami, dlatego że myślę, że jeszcze kilka lat temu klimat był zupełnie inny, że te wartości europejskie, ale takie wartości też otwartości, to my przede wszystkim podróżowaliśmy za granicę, czy my byliśmy migrantami zarobkowymi i on powodował to, że byliśmy bardziej otwarci na to. Oczywiście wiadomo, że sytuacja się zmieniła. Zagrożenia terrorystyczne są bardzo ważne i trzeba o tym mówić i jakby zdaję sobie sprawę, że to jest poważny problem. Natomiast jakby to spowodowało dalsze działania i jakby postawy, które no, w tego typu już są przynajmniej kontrowersyjne bądź nieoczywiste, jeśli chodzi o intencje.
Konkretnie, jak docierać, jak uczyć młodych ludzi tej otwartości? Ma pani doświadczenia z warsztatów? Pewnie no, to była jakaś grupa osób bardziej zainteresowanych. Można to przenieść na ogół?
Myślę, że to, co było największą wartością, to też możliwość wchodzenia tych ludzi w konkretne sytuacje.
Doktor Alina Kaszkur, Centrum Badań Sfery Publicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
I taką możliwość stwarzał udział w kampaniach społecznych. Młodzi ludzie musieli wczuć się w sytuację uchodźcy i uwrażliwić na to społeczeństwo. Czyli stawali troszeczkę po drugiej stronie barykady. I myślę, że takie doświadczanie, też uwrażliwianie, to jest na pewno krok do tego, aby się otwierać. Poza tym też kontakt, tak, z innym. W sytuacji, kiedy my tylko mamy wyobrażony obraz jakiegoś uchodźcy, no to mamy prawo do takich lęków. Natomiast kiedy my poznajemy konkretnego człowieka, konkretną sytuację, w której z nim przebywamy, w której z nim jesteśmy, no to wtedy też zmienia się nasze widzenie. Więc to takie zamykanie się naszego społeczeństwa, no raczej nas oddala, a nie przybliża. Z tym, że jakby chcę też powiedzieć jasno, my też podzielamy lęki. To nie jest tak, że jesteśmy za tym, żeby ślepo otworzyć się i brać tak cały świat takim, jakim jest, bo każdy się boi i lęka o swoje życie i w tym też rozumiemy młodych ludzi, ale też wszystkich tych, którzy się obawiają.
Ale ja myślę, że jest jeszcze jeden ważny element i to troszeczkę przez ostatnie miesiące nam się pojawia. Brakuje też wyraźnego sygnału ze strony władz lokalnych, państwowych, w sytuacjach, kiedy sięgamy po siłę wobec obcokrajowców. Tak? Nie może być tak, oczywiście ja pomijam sytuacje, gdzie rzeczywiście dochodzi do jakichś zagrożeń czy sytuacji konfliktowych. Prawo musi być równe wobec wszystkich, również wobec Polaków, którzy je łamią ze względu chociażby na nietolerancję, na nieakceptację rasową, kulturową, jakąkolwiek inną. Tak? Także tutaj oprócz tego poczucia bezpieczeństwa, które jest ważne, ale to myślę, że to jest myślenie takie bardzo całościowe, strategiczne. Ja bym oczekiwała po każdym takim incydencie, o którym wiemy z mediów, jasnej postawy, że to jest złe, że to jest łamanie prawa tego człowieka do bycia sobą, do życia w naszym kraju, prawda? I karanie tego, bo inaczej to my naprawdę możemy za chwilę obudzić się w społeczeństwie bardzo nietolerancyjnym i to bez względu na cokolwiek, czy ze względu na cokolwiek, także jakby nie, bez tych różnic narodowościowych, bo może Polak wobec Polaka też okazać się źle nastawiony, więc to myślę, że jest bardzo ważne, czyli przestrzeganie prawa i wyraźny sygnał, że no niezależnie od naszych poglądów, my musimy jakby trzymać się w tym, bo to nam też daje poczucie bezpieczeństwa i osobom, które tu przyjeżdżają.
W szkołach powinny pojawić się specjalne programy, które będą uczyć młodzież tolerancji. Taki postulat kilka tygodni temu zgłosili społecznicy z ruchu Obywatele Bydgoszczy. Wśród nich socjolog dr Grzegorz Kaczmarek.
W ogóle byłem zdumiony, że w systemie polskim, systemie szkolnym, mimo szeregu badań robionych już od wielu lat, które pokazały, właśnie przewidziały to zjawisko jakby wzrostu nietolerancji, właśnie paradoksalnie wobec tego różnicowania się świata, właśnie nie stworzono żadnego systemu edukacji ku otwartości, edukacji ku tolerancji. Mówimy i słusznie o edukacji w dziedzinie matematyki, w dziedzinie języka polskiego, religii, wielu innych dziedzin, nie wiem, formacyjnych, ważnych dla młodego człowieka, czy w ogóle dla człowieka. Natomiast jest to jedna z dziedzin, którą no, chyba bardzo zaniedbaliśmy i no, póki szkoła, mam nadzieję, jak najszybciej nie uruchomi jakby takiego systemowego programu edukacji, to musimy to zrobić my, obywatele, rodzice, dorośli, świadomi, pokolenie Solidarności, pokolenie Jana Pawła II, który, przypomnę, rozpoczął pontyfikat od genialnego bonmotu: nie lękajcie się. I to jest punkt wyjścia. Poznajmy się, nie lękajmy się, nie lękajmy się, jak powiem, a priori, nie lękajmy się z góry. No, bądźmy otwarci na brata, na sąsiada, na człowieka, który przyjeżdża, przybywa do nas w potrzebie.
Jak ten moduł edukacyjny miałby wyglądać?
W tej chwili, oprócz jakby samego systemu szkolnego, w którym pewnie znacznie to będzie dłużej trwało, to no, chcemy zaktywizować no, wszelkie środowiska, zwłaszcza te opiniotwórcze, kulturotwórcze, a więc zwróciliśmy się z apelem do wyższych uczelni, do instytucji kultury, do środowisk dziennikarskich, do mediów, bo to są te instytucje, to są te środowiska, to są te osoby, które no, mają największy wpływ na to, co nazywamy świadomą wyobraźnią, na to, co nazywamy społeczną wrażliwością. I jestem przekonany, że gdybyśmy jakby wspólnie podjęli to dzieło uczenia się otwartości, poznawania się, to tutaj możemy, wierzę, w dosyć krótkim czasie osiągnąć no, taki bardzo konkretny efekt. Na pewno oprócz na przykład spotkań z ludźmi właśnie sobą reprezentującymi odmienność, inność, sporo na przykład w tej dziedzinie zrobiono, jeżeli chodzi o tak zwaną niepełnosprawność w Polsce. Natomiast niewiele zrobiono, jeśli chodzi o czy dużo mniej, jeśli chodzi na przykład o niepełnosprawność intelektualną. Prawie nic nie zrobiono, jeśli chodzi o tą różnorodność kulturową. To, co dzisiaj nazywamy i jakby spychamy rzeczywiście na margines, problem wykluczenia społecznego czy marginalizacji całych grup społecznych, że można by tak trochę prowokacyjnie powiedzieć, że poza elitami całe społeczeństwo staje się społeczeństwem wykluczonym tak naprawdę. Dotyczy to tak w rzeczywistości być może prawie, że każdego z nas.
Nie ma pan takiego poczucia, że jeśli na przykład będzie chciało się edukować młodych ludzi, choćby w kierunku tolerancji wobec mniejszości seksualnych, no to przeciwnicy takiej drogi zaraz powiedzą, szkoła nie jest od tego. I wywiąże się kolejna awantura.
No więc wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli punktem wyjścia będzie, nie wiem, lęk i uprzedzenie, to rzeczywiście ma pan rację, że bardzo trudno będzie nawet zacząć, ale myślę, że punktem wyjścia powinno być ustalenie pewnego minimum, pewnej, nie wiem, płaszczyzny porozumienia. To jest jeden z najważniejszych problemów, których jakby w polskiej przestrzeni publicznej nie rozwiązaliśmy, który wręcz jest jak omijany jako rzeczywiście bardzo trudny, mianowicie uzgadnienia pewnych fundamentalnych wartości, co do których się zgadzamy, takiego paradygmatu czy aksjomatu, o którym już nie dyskutujemy. Zakładamy, że to nas łączy. Proszę zauważyć, to samo dotyczy sceny politycznej, że ta niemoc w porozumieniu się między opozycją i obecnie sprawującymi władzę, właśnie z tego wynika, że zapomniano o fundamencie, który jest niezbędny, żeby w ogóle rozmawiać. Tak jak wspólnota języka, rozumienie języka polskiego w naszym przypadku jest niezbędne, żebyśmy mogli teraz i słuchacze rozmawiać z nami, rozumieć się i komunikować, tak w każdej innej dziedzinie, by móc się skomunikować, by móc rozpocząć dialog, by móc się nawet pokłócić, to jest potrzebne pewne fundamentalne porozumienie na gruncie jakby zasad języka. Jakiś system, co do którego się zgadzamy, że on nas obu jakby dotyczy i go akceptujemy.
Lęk o własne życie jest zrozumiały. Informacje o atakach muszą budzić niepokój. To jedna strona medalu. Drugą jest to, co ten lęk z nami robi. Jednowymiarowe, wąskie myślenie o innym może prowadzić do wzrostu agresji. Stąd blisko już do nakręcenia się spirali nienawiści. Nasza nienawiść nie sprawi jednak, że świat stanie się mniej zróżnicowany. Myślę, że warto o tym pamiętać. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.